przy gorącym stole.
Mariusz Siuda za konsoletą, Łukasz Kazimierczak przy mikrofonie. Pogoda za oknem nie nastraja do wieczornych spacerów, a w takich warunkach o wiele przyjemniej słucha się na przykład radia, w domowym zaciszu zwłaszcza. Mam nadzieję, że odpowiednio wysoką temperaturę zadbają także nasi goście w studiu. Przy gorącym stole zasiadają dziś Paulina Stochniałek, Nowoczesna. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Poseł Szymon Ziółkowski, Platforma Obywatelska.
Dobry wieczór.
A także Zdzisław Dębowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Przemysław Jakub Chińc, Kukiz 15.
Witam Państwa.
I Rafał Leszczyński, Porozumienie.
Dobry wieczór.
Polityczny temat numer jeden ostatnich dni to oczywiście rozmowa biznesmena, miliardera Leszka Czarneckiego z byłym już szefem Komisji Nadzoru Finansowego Markiem Chrzanowskim. Trwa w tej chwili posiedzenie, przesłuchanie miliardera w katowickiej prokuraturze. Ono się przeciąga, ma potrwać prawdopodobnie do godziny 20. Nic nie wiemy tak naprawdę, co powiedział miliarder, o co go pytano, jaki będzie komunikat. To po zakończeniu naszego spotkania. Co wiemy? Wiemy tylko i pewnie jak wszyscy tutaj siedzimy, zgodzimy się, że trudno powiedzieć, że nic się nie stało. Prawda? Szymon Ziółkowski, który najbardziej energicznie pokiwał głową, zwołuje pana to.
Zdecydowanie na pewno nie można powiedzieć, że nic się nie stało. Sytuacja jest bardzo poważna i szczerze powiedziawszy nie do końca rozumiem cały czas to odżegnywanie się Prawa i Sprawiedliwości od możliwości powołania komisji śledczej w tym wypadku. Bo rzeczywiście, jeżeli byłoby tak, jak mówią działacze Prawa i Sprawiedliwości, że sprawy nie ma i można ją w bardzo łatwy sposób wyjaśnić, to ta komisja zrobiłaby to w trymiga i kiedy powołałoby się...
Czy komisja w trymiga cokolwiek rozwiązała? Panie pośle.
Ale w tym momencie skończyłyby się wszelkie spekulacje na temat tego, w jaki sposób to wyglądało, tylko mielibyśmy sytuację jasną. Tak, chcemy się dowiedzieć, powołujemy komisję śledczą, koniec, kropka. Nie ma dalszego ciągu tej sytuacji, bo tak możemy tę sytuację grillować jeszcze przez bardzo długi okres czasu. Jak widać, telewizja TVP Info na każdy z takich wypadków, które w przypadku rządu Prawa i Sprawiedliwości od czasu do czasu nawet dość często się zdarzają, ma przygotowane taśmy sprzed lat 5, 15 i prawdopodobnie ma coś jeszcze nagrane pod Grunwaldem i na wypadek takich rzeczy jest to wyciągane, więc no, zaczyna to wyglądać trochę kuriozalnie. Rzeczywiście sytuacja nie jest ciekawa. Widać zaraz po tym zamieszaniu, które po ujawnieniu tego nagrania, tego stenogramu się pojawiło, widać, że sytuacja jest poważna i wcale nie zgadzam się tutaj z przekazem Dnia z Nowogrodzkiej, że służby, odpowiednie służby i państwo zadziałało w sposób odpowiedni. Raczej uważam, że jeżeli premier dowiaduje się o takich rzeczach z Gazety Wyborczej, której zresztą w KPRM-ie nie ma, bo jest zakaz prenumeraty, no to jest to sytuacja poważna.
Jest z nami poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Cieszymy się, że dotarł pan do studia. Pan jest z nami, Leszek Czarnecki. Leszek Czarnecki, przypomnę, jeszcze cały czas w prokuraturze katowickiej. Pociągnę ten wątek, od którego rozpoczął dosyć wysokiego C poseł Ziółkowski. Czy faktycznie, czy już na tym etapie potrzebna jest komisja śledcza w sprawie afery KNF-u, bo tak już jest to nazywane. Chyba przejdź to tak do historii. Zdzisław Dębowski.
Zgadzam się tutaj z kolegą posłem. Wydaje mi się, że komisja śledcza na tym etapie już jest potrzebna. Dlatego, że trzeba pewne rzeczy od początku wyjaśnić, a wydaje mi się, że jest to, no bym powiedział, rzecz bardzo skomplikowana, jednocześnie bardzo ważna, bo to może w pewnym sensie nawet zachwiać bankowością polską, ponieważ tutaj doszło do różnego rodzaju, bym powiedział, nieprawidłowości. Ja dzisiaj nie będę mówił o jakich, bo tak jak tutaj kolega redaktor zaznaczył,
sprawa jest rozwojowa cały czas.
Miliarder jest przesłuchiwany. Natomiast uważam, że jeżeli będziemy to śledzić, nawet śledzić media, to codziennie dowiadujemy się jakiegoś fragmenciku nowego. Ja nie mówię jakiego, bo trudno dzisiaj jeszcze w sposób jednoznaczny powiedzieć, ale tak jak tutaj koleżeństwo powiedzieli, jest to też sprawa rozwojowa, która rozwija się.
Ja tylko chciałem zadać pytanie pomocnicze dla pana posła i tutaj dla kolegi. Mianowicie, jeśli uważacie, że w ciągu kilku dni po zawiadomieniu, o możliwości popełnienia przestępstwa potrzebna jest komisja, to dlaczego komisja Amber Gold została powołana po 4 latach, mimo że już w 2012 roku było wiadomo, że 1 000 000 000 złotych zostało zdefraudowane.
Panie pośle, tu można odbijać piłeczkę.
Dlaczego? Nie, ale nie chodzi o odbijanie piłeczki. Chodzi o zwrócenie uwagi na to, że w pana tezie kryje się niezrozumienie działania mechanizmów funkcjonowania komisji śledczych. Bo komisje śledcze powołane są wtedy, kiedy zawiodą inne powołane do ścigania inne, sprawy organy państwa.
Tutaj
nie zawiodły.
O komisji nadzoru finansowego.
Ale przepraszam,
prywatna firma.
Ale to nie chodzi o to, czy prywatna firma. Mamy domniemanie popełnienia przestępstwa. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w tej sprawie.
I o domniemaniu popełnienia przestępstwa pan premier dowiaduje się z Gazety Wyborczej, a nie od swojego ministra.
Zaraz będziemy kolejną turę.
Ale w tej sprawie nic to nie zmienia. Komisja śledcza powołuje się wtedy, kiedy instytucje państwa zawodzą. Natomiast żeby można było powiedzieć, że zawiodła prokuratura i służby, no to możemy to powiedzieć za rok, za dwa, za trzy lata.
I ten argument na razie podkreślają przedstawiciele obozu rządzącego. Pytam pozostałych uczestników, piłko przynosi się na prawą moją stronę, czy należy już teraz powołać komisję śledczą, czy to jest akurat najlepsze instrument do rozwiązania tej sprawy.
Należałoby powiedzieć zupełnie inaczej. Ta komisja śledcza w tej chwili może oczywiście zostać powołana. Tyle, że to nie będzie pierwsza afera, z którą ta komisja powinna się zmierzyć. Bo po oczywiście ogromnej aferze Amber Gold, my potem mieliśmy aferę dotyczącą skoków, wyprowadzenia funduszy ze skoków do Luksemburga, a następnie mieliśmy aferę GetBack. Ta z bankami pana Czarneckiego jest trzecią z kolei, więc jeśli mamy mówić o powołaniu komisji śledczej w
to
tym
bardziej
zakresie,
kompleksowo, tak?
To
rozumiem
albo
pańskie
powinniśmy
słowa.
To bardziej kompleksowo. I tu rzeczywiście przed chwileczką byliśmy świadkami takiego przerzucania się odpowiedzialnością pomiędzy komisjami, pomiędzy Platformą Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością w osobie obecnych tu posłów. No, jeśli tak ma wyglądać polska polityka i nadzór państwa nad realizowany przez organy państwa, to ta komisja jest niezbędna wręcz, żeby ją powołać.
Tylko, ponieważ, że to będzie komisja polityczna, przypominam, cały czas.
Komisja będzie polityczna, ale ona będzie miała uprawnienia śledcze i będą tam przedstawiciele wszystkich opcji politycznych. Więc mamy większą szansę na to, że dowiemy się, jak rzeczywiście wyglądał ten proces, tak? W zakresie wszystkich
tych. Czyli państwo cały czas wierzycie w tę moc komisji Rywina, która działa cały czas na emocje, pamiętacie jej efekty? Chyba jedynej tak naprawdę skutecznej.
Ja chciałbym powiedzieć,
komisji.
Że to być może nie będzie jeszcze koniec.
Mm-hmm. No tak, no, cały czas mówimy, sprawa jest rozwojowa. Paulina Stochniałek, Nowoczesna.
Komisja powinna być powołana, oczywiście. Komisja powinna też, tak jak to powiedział przedmówca, zająć się sprawą skoków, bo to też była afera, która została zamieciona pod dywan. I obecna, ja myślę, że ona nie leży w interesie partii rządzącej właśnie dlatego, że w tej chwili obóz rządzący ma właściwie wszystkie instrumenty, żeby w jakiś sposób tą aferę umniejszyć, może nie zatuszować, bo tego już się nie da zrobić, ale umniejszyć, przekazać ludziom taki przekaz dnia, że to jest przesada, że te afery już też były wcześniej, że przecież już i 5 lat temu i 8 i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jak kolega się, aż do Grunwaldu się cofniemy, afery były zawsze i będą zawsze. Natomiast w tej chwili partia rządząca ma wyjątkowo korzystną dla siebie sytuację, ponieważ ma tak naprawdę, nie mamy trójpodziału władzy w Polsce, o czym wielokrotnie mówiłam, więc tak naprawdę ma możliwość bycia sędzią we własnej sprawie, a jak wiadomo, to nigdy nie służy. Więc powołanie komisji śledczej o tyle może być korzystne, bo tam to ona będzie polityczna. Ja się tu zgadzam z panem redaktorem. Jednocześnie tam ludzie będą mieli prawo głosu. Ona jest transmitowana, więc opinia publiczna może przynajmniej usłyszeć argumenty. Być może one będą przedstawione zgodnie z przekazem dnia przez osoby, które ten przekaz konstruują. Niemniej jednak będziemy mieli szansę usłyszeć osoby, które są zaangażowane w cały ten proces, które są nie chcę tu używać jakiegoś słowa siatka powikłań czy powiązań, ale mieliśmy listę Misiewiczów. Wiemy, jak PiS obsadzał w różnych urzędach, na różnych stanowiskach różne osoby, więc trudno się dziwić, że w takich instytucjach jak Komisja Nadzoru Finansowego czy prawnik w banku, czy jakakolwiek inna osoba, która jest decydująca, również została w ten sposób powołana. To jest jakby zgodne z tym, co się dzieje przez ostatnie 3 lata, więc tu nie ma żadnej nowości. Natomiast pojawiła się korupcja i przestępstwo, domniemanie przestępstwa póki co, więc czekamy na dalsze wyjaśnienia i bardzo bym chciała też usłyszeć w sposób jawny wszystkich uczestników, którzy o tym mówią.
Ja zaraz Państwu zadam to pewnie najważniejsze, kluczowe pytanie dotyczące tej sprawy. Najpierw Rafał Leszczyński, Porozumienie. Chciałbym o jedną rzecz Pana zapytać. Być może też jest to pytanie trochę do posła Wróblewskiego. Mam wrażenie, że nikt tak naprawdę też nie mówi, że zachowanie Marka Chrzanowskiego, szefa już byłego Komisji Nadzoru Finansowego, jest okej, było w porządku. Jarosław Gowin także o tym mówi, że nigdy nie powinno dojść do prywatnej rozmowy, cytuję, dokładnie nadzorcy tak i nadzorowanego.
Tak, ja tutaj nie zamierzam bronić przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, bo to został popełniony pewien błąd, ale zupełnie innej kategorii niż tutaj Państwo na poziomie ogólników wcześniej rozmawiali. Zapoznałem się w ramach przygotowania do programu z całym stenogramem rozmowy.
A jest to już teraz potężna materia.
Tak, 24 strony, a to jest też potęga radia, czyli 6 minut, bo 20 stenogram składa się z 24 stron. I teraz, co się tam ukazuje? Przede wszystkim jeden poważny zarzut. Pan Chrzanowski nie powinien rozmawiać z uczestnikiem postępowania naprawczego, ponieważ Getin Bank jest w ramach tego postępowania także zwolniony poniekąd z podatku bankowego, więc to jest coś za coś. To jest układ czytelny, transparentny. Nie powinien z nim rozmawiać na temat przyszłych kroków, jakie nie będą, ale mogą zostać wykonane. Ponieważ cała procedura, która jest tutaj wspomniana w ramach grożenia wykupienia za 1 złotówkę banku, to jest normalna procedura funkcjonująca w krajach Unii Europejskiej. W Hiszpanii w tamtym roku Bank Santander wykupił konkurenta w ramach tej procedury. W Stanach Zjednoczonych też normalne jest to, że bank, który ma trudności finansowe, ma problem, jest za duży, żeby upaść. Normalne jest to, że władza deleguje jednego przedstawiciela do zarządu tego banku, żeby mieć kontrolę nad samym programem naprawczym. Więc tak samo zresztą wspomniana ta kartka z 1% nie ma absolutnie wspomnienia, ba na dodatek ja mam takie dziwne wrażenie, że po prostu przewodniczący KNF-u proponuje swojego znajomego, który jest rzekomo dobrym bardzo prawnikiem, na co prezes banku odpowiada, że z chęcią się z nim spotka, porozmawia i nawet z życzliwością odpowiada na tą sugestię.
Dobrze, to ja teraz Państwu zadam to...
Bo ja też bym chciał się odnieść.
Bo ja również pytałem chyba...
To znaczy tak, nikt nie betelizuje samego zachowania za zachowanie pana Chrzanowskiego.
Głowa poleciała.
Jest naganne, bardzo szybko został poproszony o podanie się do dymisji, zrezygnował z pełnienia funkcji. Pierwsza rzecz moim zdaniem przebiegła sprawnie. Druga rzecz, rozpoczęły się działania prokuratury, które wydaje mi się są bardzo intensywne. Nie przypominam sobie, by w poprzednich 15 czy 20 latach w skandalu tego rodzaju tak szybko organa państwa zaczęły działać. Opinia publiczna jest cały czas na bieżąco z kolejnymi informacjami, które tu się pojawiają. Nie mam także żadnych wątpliwości co do tego, że jeśli okazałoby się, że jakieś naganne zachowania można przypisać komukolwiek innemu, jego los powinien być podobny. Tu nie ma żadnego, nie będzie żadnego takiego działania jak w czasach Platformy Obywatelskiej, że krótko mówiąc miesiącami czy latami te osoby pełniły funkcje. Żadnych wątpliwości. Natomiast prawda jest taka, o czym powiedział pan Rafał Leszczyński, że na razie mówimy w sensie naganności zachowań. Sprawa jest czysta, jeśli chodzi o korupcję, o propozycję korupcyjną. Nie wiemy o tym, bo tylko tu jest słowo przeciwko słowu. To jest słowa są pana Czarneckiego. Wiemy, że interesy pana Czarneckiego, jego pochodzenie, interesy są bardzo różne. Też i przed wybuchem tych informacji było wiadomo, że jest to postać kontrowersyjna. Z jednej strony skuteczny biznesmen, z drugiej strony jednak także wiele zarzutów wobec tych biznesów, które prowadził. Także w Poznaniu jest wiele osób poszkodowanych przez banki.
Ja w naszym studiu kiedyś gościłem radców prawnych, którzy prowadzili sprawy, w których banki Jana Czarnieckiego...
Tak, doradcy finansowi
jego... bohaterem.
No tak, jego doradcy finansowi w bankach nie zawsze wykazywali się rzetelnością. Też miałem w biurze poselskim takie sygnały i relacje ludzi. Ludzie potracili duże pieniądze.
Dobrze, panie pośle, to jest jedno. Zła sława części przedsięwzięć Leszka Czarneckiego, ale mimo wszystko pytanie jest zasadnicze. Czy w tej sprawie chodzi tylko o pewne korupcyjne, jeżeli są sprawy dotyczące szefa byłego już KNF-u Marka Chrzanowskiego, czy to jest systemowe działanie, którego celem jest przejęcie przez państwo banków prywatnych, tak jak sugeruje opozycja.
Nie ma żadnego planu przejmowania banków prywatnych. Jest na pewno naganne zachowanie pana Marka Chrzanowskiego i ono powinno i ten wzór zachowań nie powinien być tolerowany w przestrzeni publicznej. Jednoznacznie źle to oceniamy. Natomiast oczywiście już jest takim potokiem demagogii mówienie, że w ciągu kilku dni po pojawieniu się informacji należy powołać komisję śledczą, bo gdybyśmy taki model działania przyjęli, to w parlamencie musiałoby funkcjonować kilkadziesiąt komisji śledczych, a wiemy, że może działać jedna, dwie, trzy.
Ale tak czy owak, tuż po pojawieniu się tej informacji pojawiła się także poprawka w Senacie, która dotyczy właśnie możliwości przejmowania banków w trudnej sytuacji finansowej przez inny, większy podmiot bankowy. Ja to pytanie też, które wcześniej zadałem, kieruję do pozostałych uczestników. Czy to jest coś więcej niż... Czy to jest działanie systemowe, czy tak jak mówi poseł Wróblewski, to jest wyłącznie działanie negatywne zachowanie jednego człowieka?
Znaczy w moim przekonaniu w ogóle, jeżeli rzeczywiście, co do tego jesteśmy wszyscy zgodni, opinia odnośnie interesów pana Czarneckiego jest jednoznaczna. No więc tym bardziej to spotkanie dziwi. Jeżeli szef KNF-u spotyka się z osobą, która nie jest do końca przejrzysta, jeżeli chodzi o sektor bankowy...
No tak, ale mamy tylko też zeznanie tej nieprzejrzystej osoby.
Okej, ale to, cały czas wystawia się trochę na strzał, tak? W tym momencie, jeżeli jeszcze dodatkowo spotyka się bez kontroli osoby protokołującej spotkanie. Takie rzeczy na takim szczeblu mieć prawa nie mają, bo musimy pamiętać o jednej rzeczy, że w tym momencie cały nasz sektor bankowy jest narażony na wielkie straty, szczególnie wizerunkowe, tak? A tutaj mówimy o sytuacji już bardzo poważnej. Ale wracając do kwestii zadziałania państwa i działania prokuratury, no to dziwić może to, że pan Chrzanowski zdążył wrócić z Singapuru do Polski, zdążył nie wiadomo w jaki sposób, w moim przekonaniu, nie będąc już szefem KNF-u, wejść do swojego biura, spędzić tam kilka godzin, nie będąc przez nikogo w żaden sposób nagabywany czy zatrzymywany. No przecież nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. I dopiero w momencie, kiedy to biuro opuścił, wtedy pojawiło się CBA, wtedy pojawiła się prokuratura. To są, nawet jeżeli nic tam się nie wydarzyło, nawet jeżeli zbierał swoje długopisy i spinacze, to taka sytuacja powoduje domniemanie tego, że w jakikolwiek sposób starał się działać na szkodę Skarbu Państwa i zacierać ślady, które mogły w tym biurze pozostać. Takie rzeczy wizerunkowo nie powinny mieć nigdy miejsca. I to jest aktualnie rzecz, o której możemy wprost mówić, bo żadnych dalszych dowodów odnośnie tego nie mamy. Ale chodzi o to, że niejednokrotnie, jeżeli mówimy o biznesach na najwyższym poziomie, na biznesach, w których bierze udział Skarb Państwa, wizerunek jest podstawą w tym wszystkim. I jeżeli stracimy wizerunek, a ten wizerunek niestety od pewnego czasu, od dłuższego czasu, cały czas systematycznie w różnych kwestiach tracimy, to tylko i wyłącznie będzie to na szkodę nas wszystkich, na szkodę państwa polskiego.
Proszę państwa, jeżeli chodzi o te działania, o których wiemy, te poprawki zgłoszone i w Sejmowej Komisji, senackiej, one są wytłumaczone tym, że jest to wdrażanie przepisów unijnych dotyczących przede wszystkim banków spółdzielczych, tych banków, które tak naprawdę znajdą się w trudnej sytuacji, jeżeli te przepisy nie zostaną uchwalone. Takie jest tłumaczenie strony rządowej. Opozycja, powtórzę jeszcze raz, mówi, nie, to nie jest działanie przypadkowe, to jest robione pod pisanie prawa, pod to, żeby przejąć banki. Taka jest mniej więcej teza. Zdzisław Dębowski, PSL.
Wydaje mi się, że to są jak gdyby takie zabiegi, które przez przeciętnego obywatela mogą być w różny sposób odczytywane.
To jest przede wszystkim bardzo trudna materia.
No oczywiście, że tak. I można to odczytać, że ano, mimo wszystko, że coś się wydarzyło, to próbujemy dalej w pewne rzeczy brnąć, czy pewne rzeczy robić, a sprawa moim zdaniem jest no, na tyle ważna, że dotyczy ona, no bym powiedział, całego spektrum dotyczącego działalności bankowej, ale także i działalności wizerunkowej. Bo to, że my w jakiś sposób tutaj odbieramy różnego rodzaju informacje, które są, to odbierają to także, no bym powiedział, inne stacje, właściwie można powiedzieć, że cały świat, że coś się wydarzyło, coś ważnego. A proszę koleżeństwa, trzeba sobie też powiedzieć w sposób jednoznaczny, że tych spraw mamy dużo wokół bankowości, bo to, co tutaj już koledzy czy przedmówcy wcześniej mówili, także skoki. I uważam, że to są sprawy dość ważne, które wymagają kompleksowego, no bym powiedział, przyjrzenia się tym sprawom, bo może nie badania, bo tu nie jestem specjalistą od bankowości, żeby się wypowiadać na ten temat, ale wydaje mi się, że pewne działania powinny być podejmowane, no chociażby po to, żeby te sprawy, które są możliwe, wyjaśnić, a te, które, no bym powiedział, są nie do wyjaśnienia, no mamy od tego te stosowne służby, bo ja...
Tylko, że służby się w tej chwili zajmują tymi sprawami. To jest w tej chwili przedmiotem badania. No, tak jak powiedzieliśmy, Leszek Czarnecki jest przesłuchiwany w krakowskiej, katowickiej prokuraturze.
No i bardzo dobrze.
Co jest tą krakowską od początku programu. Także Paulina Stochniałek, Nowoczesna.
Pan redaktor powiedział tutaj, że to jest materia trudna. Ja się do tego absolutnie przychylę. To jest materia bardzo trudna dla przeciętnego człowieka, który żyje w Polsce, zajmuje się swoimi sprawami i nagle ja się założę, że ponad połowa zapytanych, gdybyśmy zrobili taką ankietę, nie będzie w ogóle potrafiła rozszerzyć skrótu KNF.
Tak, była taka ankieta robiona i były z tym pewne problemy.
To nawet tego nie wiedziałam, ale daję sobie...
To nie 50%.
Rękę uciąć, że ta, więcej.
Jakaś część.
Jakaś część, tak. Ludzie są nieświadomi, ponieważ nikt nas tego nie uczy, nikt tego nie edukuje. Jeżeli ktoś nie ma tyle czasu wolnego, żeby, nie wiem, śledzić radio, śledzić telewizję, no to po prostu zupełnie się na tym nie zna. To jest materia trudna. Jeżeli my od kilku lat już zajmujemy się tym, że ludzie zostali wprowadzeni w błąd przy zawieraniu kredytów w frankach, czy też frankowych tak zwanych, To znaczy, że ludzie mieli problem z czytaniem tej umowy bankowej, która została im przekazana. A teraz nagle zaczynamy mówić takim językiem bardzo finansowym, językiem jeszcze do tego zagmatwanym skrótami typu właśnie KNF, gdzie zwykły słuchacz nie musi tego wiedzieć. To nie jest materia, z którą się spotyka codziennie.
To może ja uproszczę.
Dlatego, a z kolei taka komisja śledcza, która się zbiera i która coś proceduje, ona naświetla pewną sprawę. Ona też ma ten walor edukacyjny właśnie. I te osoby, które...
Ale ma też walor widowiska politycznego.
To prawda. I w ten sposób
to nadużywany. Dlatego zadałem to pytanie o...
Ale nie jest rolą, nie jest, proszę państwa, rolą komisji śledczych edukowanie społeczeństwa. Bo gdyby tak było, to właściwie musiałyby...
Się wszystko od rana,
tak, od rana do wieczora musiałyby obradować komisje śledcze z obowiązkiem obywateli przysłuchiwania się pracą. Więc to jest oczywista przesada.
Proszę państwa, jedna rzecz ważna, istotna, bo chciałem mówić o tym uprzczeniu. Firmy Leszka Czarneckiego, banki, znalazły się na bankowej liście ostrzeżeń. To jest taka lista, która służy temu, żeby ludzie lepiej nie mieli za wiele do czynienia z tymi bankami. I nie jest to kwestia jakiegoś działania złego państwa w tym momencie, tylko rzeczywiście złej sławy produktów finansowych oferowanych przez Leszka Czarneckiego. Niesławnej pamięci polisolokaty, czy kwestia chociażby papierów windykacyjnych, getback. To wszystko, co z tym się wiąże, to nie jest tak, że to jest bank, który nie ma niczego
Tylko tak jak mówił pan redaktor odnośnie tej ankiety, ja tylko jedno zdanie. Ciekawe, ilu klientów banków zagląda i kiedykolwiek interesuje się tą czarną listą, korzystając z
jakiejkolwiek jest jakaś grupa, dlatego że wśród finansistów umieszczenie takiej liści jest określane jako trochę wyrok śmierci dla danego.
Okej, tylko też ilu z nas, takich szarych obywateli, korzysta z usług finansistów?
Być może powinniśmy też zacząć się interesować takimi przepraszam, przepraszam za ten przydługi wstęp, ale to zdanie musiało moim zdaniem.
Dobrze, to mamy problem. Rzeczywiście ten problem w sprawie banków pana Czarneckiego został na przykład wczoraj w nocy w pewien sposób zdefiniowany przez inny skrót, tu wrzucę państwu, KSF, tak, czyli Komisję Stabilności Finansowej.
Komitet Stabilności Finansowej.
Komitet, o właśnie.
To nie jest ciało, które się składa z różnych szefów.
Tak, no i właśnie.
Wszystkich
to,
szefów finansowych.
I mamy problem. Problem się pojawił. A ja dzisiaj otrzymałem na przykład powiadomienia od moich znajomych z różnych części Polski, pokazujące zdjęcia sprzed siedziby banku, tak, czy różnych oddziałów banków należących do tej grupy. A to oznacza, że nastąpiło ogromne zachwianie zaufania do banków jako
czyli
takich.
Czyli jednak to działa też troszeczkę.
Trochę na pewno.
To nie tylko trochę, to myślę, że to jest poważne zagrożenie i ta reakcja komitetu, ona oczywiście była konieczna, tyle że moim zdaniem też jest dalece spóźniona.
Ale pamiętajmy, że państwo jest gwarantem wkładów, które ludzie mają.
Nie, nie, panie redaktorze, państwo nie jest żadnym gwarantem.
Bankowy nie. Fundusz Gwarancyjny składa się z pieniędzy, które ułożonych przez banki, natomiast nie. To państwo
nie, panie redaktorze, Bankowy Fundusz Gwarancyjny składa się z pieniędzy, które znajdują się tam rzeczywiście, czy zostaną rzeczywiście przekazane przez banki, ale to nie są pieniądze banków. To są moje pieniądze, tak. Pani pieniądze i pana pieniądze.
I to jest dobre wyjaśnienie.
To są nasze pieniądze. I jeśli dojdzie do sytuacji, że będziemy musieli uruchomić fundusz gwarancyjny, to znaczy, że my wszyscy, się którzy się w ogóle do tego nie przyczyniliśmy, za to zapłacimy.
Znaczy tutaj też musimy powiedzieć o tym, że jednak w tej sprawie i tutaj to też by moim zdaniem powinno nas skłaniać do pewnej ostrożności. No ewidentny sposób toczy się gra. No, Leszek Czarnecki dokonał tych nagrań wiele miesięcy temu, mimo to zwlekał z nimi. W tym czasie jego interesy szły coraz gorzej. Można mieć wrażenie, że była to, że cała ta, że ujawnianie tych informacji jest jakimś elementem jego gry. No dlaczego, skoro ma nawet szereg jakichś nagrań, nie ujawnia ich w jednym momencie, ale nie przekazuje policji? Tak, no ale my nie wiemy, kto nagrywał w Sowie i nie wiemy...
No, ale wiemy, kto YouTube, wiemy, kto to publikuje.
Nie wiemy, kto jest dysponentem tych taśm, wiemy, że ich jest dużo.
Natomiast no właśnie, przepraszam, panie pośle, ale tu muszę powiedzieć. Zupełnie niedawno w tym studiu, tak, pan redaktor prowadził program, w którym wypowiedziałem się na ten temat. Powiedziałem, że nie wiemy, kto ma te taśmy i nie wiadomo kiedy postanowi je użyć. I proszę bardzo, i mamy kolejny odgrzewany kotlet, a w zasadzie już trochę śmierdzący salcesem w tej chwili, tak?
Znaczy tu nie ma jakby sporu między nami. Ale też żebyśmy nie mówili o wszystkim. No, są banki pana Czarneckiego w olbrzymich tarapatach, pojawiają się kasety, nagrania, scenogramy. Dodatkowo z jakimiś dodatkowymi informacjami, które wcale nie znajdują się na tych materiałach, na przykład dotyczącej właśnie tej propozycji korupcyjnej.
Nie wiadomo, jakie wysokości.
Jednocześnie reprezentantem pana Czarneckiego jest Roman Giertych. To wszystko nie wygląda jak normalna sytuacja biznesowa. Czy biznesmen, któremu zależy na dobrej sławie swojej firmy, biorąc pod uwagę wszystkie zaangażowania polityczne Romana Giertycha, bierze takiego adwokata? No nikt w to nie wierzy. Ktoś chce zrobić jakiś olbrzymi szum i używa osoby, która w ramieniu szumu medialnego i politycznego jest wyspecjalizowana.
Rafał Leszczyński, pan długi czas próbuje do głosu się
dostać. Zachęcam do dynamizmu.
Dynamizmu, żeby aktywnie. Też sporo sensownych słów padło od państwa przy tym stole. Ja inną nieco chciałem, że zwrócić uwagę. Mam nadzieję i głęboko wierzę, że odpowiednie wnioski zostaną wyciągnięte, ale od zupełnie innej strony, od przerostu biurokracji w Polsce. Padły tutaj nazwy jak KNF,
Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
Narodowy Bank Polski. Mamy pewien problem z, i to nie tylko, bo to się tyczy wspomnianej przy panie Pawle konstytucji, która akurat, ja jestem jej gorącym przeciwnikiem, ona nie zakłada trójpodziału władzy z założenia w Polsce, jeżeli chodzi o zapisy prawa. Tak, no to wracając, ale jest tak, pewien tak, przerost, jest problem wskazania.
Proszę państwa.
I z rozmowy bardzo wyraźnie widać pana Chrzanowskiego z Leszkiem Czarneckim, iż pewne rzeczy ma wpływ, pewne rzeczy nie ma wpływu, ponieważ w grę wchodzą 3-4 zupełnie inne instytucje. Na przykład uważam, że moim zdaniem powinno zostać połączone kompetencje KNF-u z NBP-em, bo w pewnym momencie one się pokrywają, ścierają i jest za duża władza też urzędnica przez ten nadmiar biurokracji, aczkolwiek jeżeli chodzi o sektor finansów, który jest jednym z sektorów strategicznych, to bez wątpienia on musi zostać w ramach, jak muszą być organy, które zapewnią interwencję państwu, co pokazał kryzys w 2008 roku, kiedy minister Rostowski przez 2 lata blokował dyrektywy, które umożliwiały walkę ze spreadami i przez to został pogłębiony, bardzo mocno podkreślony przez pana prezesa Czarneckiego problem kredytów we frankach, który z tego właśnie okresu się wynika. I to jest pewna rzecz, tak, którą apeluję bardzo mocno do aktualnego rządu, do pana premiera Morawieckiego, który powinien użyć swojego doświadczenia i teraz jest dobry moment, żeby dokonać zmian systemowych w Polsce.
Tak czy owak, prezes NBP Adam Glapiński uspokaja klientów banku w Polsce, mówiąc, że mogą czuć się całkowicie spokojni i bezpieczni. Panie pośle, zmierzam do puenty, ale pozwolę.
Ja właśnie tylko chciałem w nawiązaniu
pozwalam
do tego, co mówił pan prezes Narodowego Banku Polskiego. Kiedyś dawno temu Margaret Thatcher powiedziała, że jeżeli musisz mówić o tym, że jesteś damą, to znaczy, że nią nie jesteś. I to jest dokładnie taka sama sytuacja, jeżeli chodzi o nasz sektor finansowy. Jeżeli musimy mówić o tym, że sektor finansowy jest w dobrej sytuacji, to znaczy, że nie jest. I to jest, wydaje mi się, sytuacja, która jest aktualnie jasna i zaczyna się robić przerażająca.
Jeżeli... To jest chyba za daleko idąca interpretacja, że ktoś uspokaja zamieszanie, no bo niewątpliwie zamieszanie pojawiło się.
Oczywiście, tylko tak jak rozmawialiśmy wcześniej. W państwie, które nie ma żadnych problemów, jeżeli chodzi o sektory bankowe, sądzę, że 90% społeczeństwa nie wie, co to jest KNF. Nie wie, po co on funkcjonuje. Jeżeli państwo funkcjonuje dobrze, też obywatele nie wiedzą o tym, że istnieje Trybunał Konstytucyjny, bo on jest do niczego niepotrzebny. To, że świadomość społeczna odnośnie tego, że takie instytucje w kraju rośnie, że takie instytucje funkcjonują, pokazuje, że one muszą zaczynać niestety pracować i to pracować, jeżeli chodzi o czasami bardzo poważne rzeczy. Tutaj ja niestety nie podzielam opinii pana prezesa Glapińskiego odnośnie tego, że sektor finansów w Polsce jest sektorem bezpiecznym, bo obawiam się, że niestety takie rozmowy, jaka miała miejsce z panem prezesem Czarneckim, mogły mieć jeszcze miejsca z innymi podmiotami, innymi bankami, bo takich banków jest prawdopodobnie jeszcze kilka i tu sytuacja się robi coraz bardziej skomplikowana.
Chciałbym przejść na Wielkopolskę, nasze Polewko. Chwila
dla posła państwo, który nie ma takich problemów i nie potrzebuje Trybunału Konstytucyjnego KNF-u, które mi przyjdzie do głowy, to Związek Radziecki, ale to panie pośle nie jest najlepszy.
Nie
jest to najlepszy pomysł. Afery finansowe zdarzają się wszędzie. Kluczowa sprawa jest tylko taka, pojawia się problem, zostaje szybko ucięty przez działanie prokuratury i odpowiednich służb.
Paulina Stochek, no nie pozwolicie państwo wejść.
Jedno zdanie, bo ta cała rozmowa tutaj nam zeszła bardzo mocno na pana Czarneckiego, natomiast problemem nie jest pan Czarnecki, bo tak jak tutaj pan poseł Wróblewski i w tym wypadku się absolutnie zgodzę, afery finansowe są wszędzie na całym świecie. Chodzi o to, jak instrumenty państwa radzą sobie z takimi aferami, jak szybko potrafią je rozwiązać i zrobić
prądek. I będziemy się temu przyglądać. Najbliższe godziny, podejrzewam, będą w tej sprawie decydujące. Nawet nie dni, ale pewnie godziny. Dużo się jeszcze w tej sprawie wydarzy. Obiecałem wejście na nasze wielkopolskie podwórko. Chciałbym tym akcentem zakończyć, bo jest ciekawy. Pojawiły się głosy, częściowo potwierdzone, że będzie w naszym województwie, w 2 powiatach, bardzo, bardzo egzotyczna koalicja, dla niektórych niemożliwa, Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, proszę państwa. Tak, tak, to prawda, nie przesłyszeli się państwo. Wiemy, że w powiecie ostrowskim będzie i nie będzie tej koalicji. To znaczy się tam radni Platformy Obywatelskiej nie uzyskali zgody z góry od szefostwa na to, żeby taką koalicję zawiązać i rzucili legitymacjami partyjnymi, przynajmniej zawiesili członkostwo na razie w swoich ugrupowaniach. Ale sam fakt, no powiem tak, mamy mało czasu, więc zadam pytanie, czy warto przenosić te spory aż tak nisko? Czy może nie lepiej tam się na tym poziomie dogadywać tak właśnie, nie do końca partyjnie?
Opozycja totalna chce totalnej wojny. W totalnej wojnie jest tylko dobro i zło. Opozycja totalna uważa, że jest absolutnym dobrem i w związku z tym nie będzie się mieszać z nikim innym. Oczywiście to brzmi groteskowo, bo groteskowe jest, jak różnice między dwoma dużymi ugrupowaniami na arenie ogólnopolskiej jakie mają przełożenie w gminie, która ma 3 tysiące, 5 tysięcy, w powiecie, który ma 30-40 tysięcy. Kiedy problemy i sytuacja w tym powiecie może być różna. Nie możemy się dać zwariować, musimy się pogodzić z tym i taki jest standard w państwach demokratycznych, że na poziomie lokalnym polityka musi wyglądać inaczej, no bo nie może być przełożeniem tych skomplikowanych sytuacji ogólnopolskich. W Niemczech, jeśli popatrzymy na koalicje, jakie są w poszczególnych landach, to niemal każda konfiguracja jest możliwa. No bo sytuacja w każdym miejscu jest nieco inna. Tu mówimy o poziomie powiatowym. Trzeba olbrzymiej zapiekłości, trzeba takiego zmysłu hazardzisty politycznego, żeby stawiać sprawy na ostrzu noża. Tak? I Platforma Obywatelska mówi tak, będę zawsze stawiać albo na czarne, albo na czerwone, bo w końcu wygram i wygram całą pulę. Tylko że jest to dewastujące dla państwa.
Panie pośle, Szymon Siłkowski, przez dwie kadencje w powiecie ostrowskim ta koalicja funkcjonowała. Co się stało, że nagle powiedzieliście, nie ma mowy, po naszym trupie nie będzie takiej koalicji?
Panie redaktorze, panie pośle, problem jest taki, że Prawo i Sprawiedliwość jest ugrupowaniem totalnie antysamorządowym, więc jakiekolwiek działania samorządowe są bardzo trudne do zorganizowania. Problem jest taki, że ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość jest ugrupowaniem rzeczywiście zero-jedynkowym. Albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nam.
A to nie jest prawda, bo to...
Mamy chociażby przykład, panie pośle, w naszym pięknym Poznaniu, jeżeli chodzi o budowę hali lekkoatletycznej, bo prezydent nie jest nasz i nie współpracuje z rządem, więc dofinansowania do budowy hali nie będzie. Mieliśmy sytuację w Warszawie, kiedy miał być zadaszony Torwar, na to minister Bańka rządu Prawa i Sprawiedliwości napisał na Twitterze do pani Hanny Gronkiewicz-Walcz, dacie radę sobie sami. Więc to pokazuje ignorancję Prawa i Sprawiedliwości odnośnie właśnie spraw samorządowych. I w moim przekonaniu, jeżeli idzie się do wyborów...
No tam ta koalicja była zgodna.
Jeżeli idziemy do wyborów
miała dobre wyniki.
Z jakimś pomysłem, to nie możemy nagle po wyborach zmieniać sztandarów o 180 stopni. Ja jestem zdania takiego, że...
A to nie jest zmiana, bo to ta koalicja trwała dwie kadencje.
Tak, ale tutaj mówimy o tym, że jednak te różnice programowe w tym roku, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, zdecydowanie się różnią. I to, że koalicje trwały lata temu, no to też nie znaczy, że one zawsze będą gdziekolwiek trwały. No tutaj polityka jest żywym organizmem i ona cały czas w jakiś sposób ewoluuje. I powoływanie się na to, że koalicje trwały od lat 100 i zawsze będą trwały, pokazuje to, że jednak staramy się żyć w jakiejś matni i z niej nie wychodzić. No właśnie to, że polityka jest żywa i że te koalicje czasami nie przetrwają właśnie ze względu na różnice poglądowe i różnice programowe, no pokazuje, że jednak no, ten polityka cały czas jakoś tam funkcjonuje żywo.
Adwocem w jednej sprawie. Znaczy, koncepcja pana posła to jest taki autorytarny liberalizm. Krótko mówiąc, wszystkim sterujemy z góry. Ale jedna rzecz ważną, pan powiedział nieprawdziwą. Ja się sam starałem o budowę hali lekkoatletycznej w Poznaniu. Proponowałem władzom miasta, po pierwsze, mediację i wyjaśnienie porozumień ze społecznikami z Sołacza, ze Strzeszyna, z Kieksza. Po drugie, współpracę polityczną. To władze miasta Poznania, prezydent Jaśkowiak przed wyborami odrzucił tą propozycję, bo miał interes w tym, żeby był ostry podział polityczny.
Przenosimy się do powiatu słupeckiego, tam również ma powstać taka koalicja. Wy rządziliście przez 20 lat bodajże ziemią słupecką. Matecznik marszałka, wicemarszałka Eugeniusza Grzeszczaka.
Zgadza się.
Władzę i
zgadza się. I mimo to, że wygraliśmy wybory w powiecie słupeckim, bo najwięcej wprowadziliśmy radnych, może być z koalicją różnie. Ja mówię, że może być różnie z tego względu, że nie odbyła się jeszcze pierwsza sesja Rady Powiatu, a w związku z tym różnego rodzaju konfiguracje są możliwe. Myślę, że w tym celu stosowne gremia jeszcze rozważają. Natomiast ja wychodzę z takiego założenia, że na szczeblu powiatowym te konfiguracje mogą być różne.
Tak, i właśnie oczywiście dzisiaj zawarliście koalicję z PiS-em w powiecie szczecinieckim, jeśli mnie pamięć nie myli, w zachodniopomorskim.
Nie będę się wypowiadał, bo nie znam akurat tej sprawy, ale myślę, że jeżeli jest taka wola radnych i jeżeli tego typu działania są, no bo przecież była też koalicja PiS-u z PSL-em w Turku, prawda, która funkcjonowała. No niestety po wyborach wyszło inaczej, po tych wyborach, ale mówię...
Na te wszystkie bardzo. Bolączki...
Przemysław Jakub Hinz, jak rozumiem, dla pana jest to spisek dużych popisu.
No tak, można by powiedzieć, ale...
Wiedziałem, że Kukizowiec tak powie.
No, jak inaczej można by tutaj do tej sprawy podejść. Jeśli słyszymy z jednej strony totalna opozycja, z drugiej strony słyszymy o programie, tylko że tak nie wiemy, jaki program. Różni te dwie partie i w zasadzie jedyną różnicą, którą dostrzegamy, to jest to, że albo my mamy władzę, albo oni mają władzę. I to jest takie zabieranie sobie tego wiadereczka z piaskownicy przez te dwa ugrupowania. I to jest tylko tyle. Tam nie ma żadnych różnic programowych, które byłyby na tyle istotne, żeby nie mogli zawierać koalicji.
Paulina Stochniałek.
Każde ugrupowanie idące do wyborów lokalnych przedstawia swój program. I to nie jest prawda, że nie ma różnic. One są. Oczywiście to nie jest tak, że ja w tej chwili z pamięci wymienię wszystkie programy wszystkich partii.
Tak, ale gdyby doły partyjne chciały
doły partyjne też idą z jakimś swoim programem. Jeżeli wyborcy idą głosować na Koalicję Obywatelską, no to trudno oczekiwać od tych samych wyborców, żeby popierali teraz nagle porozumienie z tymi, przeciwko którym chcieli iść zagłosować, albo na których nie zagłosowali w sposób świadomy, bo nie zgadzają się z tym programem.
Ostatnie zdanie.
To też rozwiązaniem byłyby jednomandatowe okręgi wyborcze.
To też wiedziałem, że Kukizowiec oczywiście powie dzisiaj.
Tak,
tak, trudny temat złożony. A jako reprezentant Porozumienia, czyli partii koalicyjnej wobec Prawa i Sprawiedliwości, mam takie pewne zalecenie dla władz, przede wszystkim Platformy Obywatelskiej, że jednak warto słuchać wszystkich szeregowych działaczy, a przede wszystkim ludzi, którzy mają podczas kampanii wyborczych największy kontakt, bo inaczej powstaje po prostu takie partyjniactwo i to, że zawsze centrala Warszawa wie lepiej od tego, co ludzie, którzy na co dzień pracują i walczą o poprawę swoich okolicy, mają lepszy pogląd na to, co jest lepszym rozwiązaniem dla mieszkańców.
Proszę Państwa, nasz czas już naprawdę nieubłaganie dobiegł końca. Dziś rozmawialiśmy w następującym gronie. Paulina Stochniałek, Nowoczesna, Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość, Szymon Ziółkowski, Platforma Obywatelska, Zdzisław Dębowski, PSL,
dobranoc,
Przemysław
Państwu.
Jakub Hinz, Kukiz15,
dobranoc,
Rafał Leszczyński, Porozumienie.
Miłego wieczoru życzę.
Ja również kłaniam się nisko. Łukasz Kaźmierczak, do usłyszenia.